Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, przed nami audycja Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu gość ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, diecezja pelplińska.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Radość wielka spotkać się przy okazji tej piątej niedzieli Wielkiego Postu, kiedy będziemy rozważać teksty z proroka Ezechiela z 37 rozdziału, z listu świętego Pawła do Rzymian z 8 rozdziału i z Ewangelii według świętego Jana z 11 rozdziału. Rok A, rok liturgiczny, rok A, cykl czytań w roku A. Jeżeli chodzi o czytanie niedzielne, w Wielkim Poście charakteryzują się tym, że to są długie czytania, długie fragmenty Ewangelii, długie sceny. W związku z tym nie tylko jest co kontemplować, ale także one nas przybliżają do tajemnicy tego, co się wydarzy już niedługo, mianowicie zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Samo zmartwychwstanie jest czymś większym niż wskrzeszenie i właśnie dzisiejsza scena, wskrzeszenie Łazarza, jest zapowiedzią tego wielkiego wydarzenia, do którego się świętowania przygotowujemy, a w czym ma nam pomóc także rozważanie czytań z piątej niedzieli Wielkiego Postu.
Serce me, Duchu
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg: oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan Bóg.
Księga Ezechiela, pisana na wygnaniu w Babilonii między 586 i 538 rokiem przed Chrystusem. Ostateczna redakcja nastąpiła już po powrocie do ziemi obiecanej. Ta księga jest kierowana do przebywających w niewoli, mimo tego, iż dwie pierwsze części zawierają mowy przeciw, najpierw Jerozolimie, to do rozdziału 24, a także przeciw narodom pogańskim, to do rozdziału 32, to księga daje jednak nadzieję. Daje nadzieję właśnie w tej trzeciej części, którą dzisiaj rozważamy, zwiastując odrodzenie Izraela, to rozdziały między 33 a 48. Właśnie w tej ostatniej części księgi proroka Ezechiela znajdujemy rozdział 37 i fragment, wiersze od 12 do 14, które stanowią podstawę naszego dzisiejszego zamyślenia. Rozdział 37 zawiera wizję ożywienia wyschniętych kości, gdzie czytelnik jest świadkiem procesu gnicia ciał odtworzonego od tyłu, czyli coś wręcz niewyobrażalnego i możliwego tylko dla Boga. Nasz fragment następuje po tej wizji. Znaczenie tego tekstu jest dosłowne i przenośne. Zapowiada powrót zmarłych do życia oraz zapowiada powrót z niewoli do wolnego kraju. Tekst ten wychodzi naprzeciw wierzeniom ówczesnych, które nie znały pojęcia zmartwychwstania, a zatem śmierć i grób były w wymiarze osobistym zakończeniem relacji z Bogiem, a w wymiarze wspólnotowym uznaniem niemożliwości odtworzenia Izraela. Zapowiedź dotycząca narodu zrealizuje się poprzez dekret Cyrusa z 538 roku, umożliwiający nie tylko powrót do ziemi obiecanej, ale i odbudowę świątyni w Jerozolimie. Duch Odnowiciel, który jest zwiastowany w dzisiejszym fragmencie, ten, który ma być dany wskrzeszonym, ożywionym na nowo, nie odnosi się wprost do Ducha Świętego, do Ducha, którego znamy z kart Nowego Testamentu. Ale co ciekawe, jeżeli sięgniemy za chwilę do drugiego czytania, do rozdziału 8 listu do Rzymian, to święty Paweł tam odnosi się właśnie do ducha przemiany, do ducha ożywiającego. I mimo tego, że święty Paweł, co za chwilę usłyszymy, będzie mówił o duchu przemiany moralnej, co sugerowałoby bardziej odniesienie do rozdziału 36 z księgi proroka Ezechiela, to możemy powiedzieć, że w jakimś sensie, w jakimś wymiarze odnosi się do tej stwórczej, do tej odnawiającej, ożywiającej mocy Pana Boga, która jest także ukryta w tekście, który dzisiaj rozważamy. Duch udzielony nawiązuje do dzieła stworzenia, gdzie dopełnieniem jest ożywienie duchem. Jeżeli przypominamy sobie dzieło stworzenia z Księgi Rodzaju, to widzimy, że tam duch, ten, który unosił się nad wodami, on jest narzędziem Bożym. Także tutaj duch udzielony przez Boga staje się narzędziem, iskrą życia. To coś więcej niż tylko przywołanie do życia obumarłych kończyn, czy kości, które oznaczałyby tylko i wyłącznie ciało ludzkie. Określenie kości w Starym Testamencie może oznaczać całość ciała, ale jednocześnie tylko ciała. A zatem tutaj wchodzimy w przestrzeń też duchową, bo to duch daje życie.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha.
W pierwszym czytaniu zastanawialiśmy się nad kośćmi, nad sensem przywoływania tego obrazu kości. Otóż kości w Biblii są siedliskiem sił witalnych, ale także choroby i lęku. Możemy przywołać fragment z Księgi Przysłów z 17 rozdziału, wiersz 22, gdzie wyschnięte kości oznaczają ciężką chorobę. Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości. Mamy do czynienia z życiem tym fizycznym, ale też z życiem duchowym. I właśnie na nim koncentruje się święty Paweł w naszym drugim czytaniu. Na tym życiu duchowym. List świętego Pawła do Rzymian powstał w latach 57-58, na 2 lata przed przybyciem Pawła do Rzymu. List zawiera elementy dogmatyczne, ale jest określony jako summarium pastoralne, zawierające doświadczenie życiowe i ewangelizacyjne apostoła. Rozdział 8 można nazwać małym traktatem o Duchu Świętym, czyli już wyraźnie określonym. Temat usprawiedliwienia, który pojawia się w tych tekstach pawłowych, nie jest w naszym fragmencie tak obecny jak Duch Święty, Duch Boży, Duch Chrystusa. Uczynki ciała, życie według ciała, co bardziej zbliżałoby nas do treści pierwszego czytania, nie deprecjonuje organizmu ludzkiego, przeciwstawiając to, co widzialne, temu, co niewidzialne, czyli duszy, jako czemuś lepszemu. Uczynki ciała to dążności wynikające z pragnień przyziemnych, ale nie gorszych. Rozróżnienie na sprawy doczesne i wieczne może byłoby w tym miejscu użyteczne i rozjaśniające. Duch to nie tyle dusza ludzka, co wyraźna, odrębna osobowość, która łączy chrześcijanina z Chrystusem. Chodzi o Ducha Świętego. W Starym Testamencie, cały Stary Testament jest skoncentrowany na podkreślaniu wiary w Boga jedynego. Mówimy o monoteizmie. A zatem dopiero właśnie te trzy osoby jednego Boga są wyodrębnione, możemy je wyraźnie zauważyć dopiero właśnie w tekstach Nowego Testamentu. I to Duch jest Duch Święty, Duch Chrystusa, Duch Boży jest tym, który scala chrześcijanina z Chrystusem i upodabnia go do Chrystusa. Kto ma Ducha, należy do Chrystusa. Jak widzimy w 9 wierszu dzisiejszego czytania. Duch sprawia, że mieszka w nas Chrystus, co sugeruje 10 wiersz dzisiejszego naszego drugiego czytania. Sam Duch mieszka w chrześcijaninie, gwarantując mu przyszłe zmartwychwstanie, o czym informuje nas 11 wiersz tego 8 rozdziału, który analizujemy w ramach drugiego czytania. Relacja ochrzczonego z Duchem Bożym, i to jest pewna nowość ujęcia Pawłowego, nowość ujęcia Nowego Testamentu w porównaniu z tym, co możemy zauważyć w Starym Testamencie, mianowicie ta obecność Ducha Bożego jest stała. Duch mieszka, oikeo, mieszka w człowieku wierzącym. Jest to nowe ujęcie w odróżnieniu od zadaniowej obecności w życiu sędziów, królów czy proroków w Starym Testamencie. Wyjątkiem byli Mojżesz, o czym dowiadujemy się z Księgi Liczb, z 11 rozdziału, i Jozue, również informuje nas o tym Księga Liczb w 27 rozdziale, czy Mesjasz zapowiadany chociażby w proroctwie Izajasza z 11 rozdziału Księgi proroka Izajasza. Nowość tekstu Pawła polega na obietnicy naszego, czyli ochrzczonych, uczestnictwa w przyszłym życiu uwielbionym Pana. To właśnie ten 11 wiersz kończący nasze drugie czytanie dzisiejsze. Skoro mieszka w nas już Chrystus i Jego Duch. Nie ma tu zapowiedzi niecierpiętnictwa, ale jest nadzieja na udział w życiu uwielbionym tego, który pokonał cierpienie i śmierć, poddawszy się im, zwyciężył je zmartwychwstając.
Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Był pewien chory Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie: a Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli, lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie, a Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszać po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś poprosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, a choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel tu jest i woła Cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta weszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu, pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła. Udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na to miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest długi i zawiera w sobie wiele informacji. Zatem spróbujemy najpierw dotknąć go ogólnie, a potem pochylić się nad kilkoma szczegółami, może trochę na zasadzie ciekawostek. Nasz fragment Ewangelii opisujący wskrzeszenie Łazarza, czyli wiersze od 1 do 44, ostatni wiersz perykopy, którą przed chwilą słyszeliśmy, należy już do z kolejnego fragmentu, który pokazuje poróżnienie między ludźmi, którzy albo widzieli, albo usłyszeli o zmartwychwstaniu. I to już jest bardzo ważny sygnał, który nawiązuje także do innych fragmentów z Ewangelii świętego Jana, chociażby niedawno czytane w kościołach uzdrowienie człowieka, który był chory od 38 lat. I Chrystus właściwie go bardzo szybko uzdrowił, bez dodatkowych elementów. Ale co się okazuje w dalszej części opisu tego uzdrowienia? To uzdrowienie nie sprowokowało jego wiary. To uzdrowienie nie sprowokowało wiary ani tego człowieka, ani tych, którzy oskarżali Chrystusa o to, że cudu dokonał w szabat. Czyli widzimy, że zarówno w tamtym fragmencie uzdrowienia człowieka, który cierpiał od 38 lat, jak i chorego Łazarza, który dopiero co zmarł, od 4 dni jest w grobie, jak słyszymy, jest już niebezpieczeństwo tego, że może cuchnąć, co też jest ważne z naszej perspektywy, do czego wrócimy. Zauważamy, że cud, którego dokonuje Chrystus, może poróżnić ludzi. Cud, który dokonuje Chrystus, nie może koncentrować na sobie samym. On ma odnieść człowieka do wiary w posłanie Chrystusa, do wiary w zmartwychwstanie, które Chrystus przynosi, do otworzenia człowieka na tę perspektywę, która dotychczas była dla niego nieznana. A zatem mamy fragment opisujący wskrzeszenie Łazarza. Wpisuje się on w szerszy kontekst, w pasaż ukazujący konieczność pokonania śmierci. To jest od 1 do 57 i tam mamy właśnie tę polemikę z tych, którzy uwierzyli bądź nie uwierzyli. A to z kolei wprowadza nas w zapowiedź uwielbienia Syna Człowieczego na progu Jego godziny. Termin godzina Jezusa to jest termin bardzo janowy. On określa działalność Pana Jezusa. I ten szeroki kontekst to są rozdziały 11 i 12, aż do 50 wiersza 12 rozdziału, co poprzedza bezpośrednio wejście Jezusa w Jego godzinę, czyli w czas męki. To nie chodzi o godzinę zegarową, tylko ten czas, dla którego Chrystus w ogóle przyszedł na świat. Cud wskrzeszenia Łazarza jest zapowiedzią zmartwychwstania Chrystusa. Relacje przyjacielskie, mamy tutaj na myśli rodzinę Łazarza, a także niezrozumienie, mamy tutaj na myśli uczniów Pana Jezusa, którzy za Nim idą, są tłem tego cudu. Nie brak tu odniesień do czysto ludzkich zachowań Pana Jezusa. Wiersze 3, 5, 35, 36, a jednocześnie podkreślona jest nadnaturalna wiedza uprzednia Jezusa, wiersze 11 i 14, która przeciwstawia się temu czysto ludzkiemu zachowaniu. Żal nad śmiercią ze strony Marty i Marii nie koresponduje z objawieniem Jezusa jako zmartwychwstanie i życie, czyli wiadomość, która powinna rodzić radość. Wiara, już nie tylko teoretyczna wiedza, z którą mamy do czynienia w przypadku sióstr Łazarza, daje dostęp do udziału, do cieszenia się owocami źródła życia, działania źródła życia, także życia wiecznego, jakim jest Chrystus. Warto zauważyć zupełnie na marginesie, zanim przejdziemy do kilku szczegółów z tego fragmentu, który pokazuje przede wszystkim to, że Bóg wychodzi naprzeciwko człowieka. To Bogu zależy na tym, żeby człowiek żył Jego łaską. Warto zauważyć na marginesie to, że w przeszłości. Święty Augustyn w jednym ze swoich komentarzy, w jednej ze swoich homilii do z Ewangelii według świętego Jana dostrzega w scenie wskrzeszenia Łazarza figurę sakramentu pokuty. Dokładnie, dosłownie w tym opisie samego wskrzeszania. Już nie to wszystko, co je poprzedza, ale w momencie przywrócenia do życia. My robimy dość technicznie rozróżnienie między wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem. Za chwilkę jeszcze do tego wrócę. Święty Augustyn pokazuje figurę sakramentu pokuty właśnie w tym uwolnieniu, przywróceniu do życia i rozwiązywaniu Łazarza, który wychodzi z grobu. Mówiliśmy o tym rozróżnieniu między wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem. Termin jest ten sam, ale dużo zależy od kontekstu, w którym jest używany ten termin, i on właśnie pokazuje rozróżnienie między Jezusem jako źródłem, jako samym zmartwychwstaniem, a tym doświadczeniem, które staje się udziałem rodziny Łazarza i jego samego. Jeżeli chodzi o Łazarza, to jego imię jest zdrobnieniem teoforycznego imienia Eleazar. Teoforyczne, czyli niosące Boga, czyli wskazujące na Boga. I tak imię Eleazar oznacza Bóg pomógł. Słyszymy o odległości Betanii, o odległości tego miejsca, w którym znajduje się grób Łazarza od Jerozolimy, że jest ona niewielka, 15 stadiów. Jeden stadion to około 600 stóp. W zależności od tego, jak mierzono stopę, jakiej wielkości ona była, tutaj chodzi o regiony, to mamy w przeliczeniu między 2,5 a niecałe 3 kilometry, jeżeli chodzi o tę odległość Betanii od Jerozolimy. Nie należy mylić tej Betanii z tą Betanią, w której na początku Ewangelii Janowej święty Jan Chrzciciel chrzcił ludzi za Jordanem. Kolejny element, na który warto zwrócić uwagę, to w wierszu piątym pojawiają się określenia dotyczące przyjaźni, miłowania, lubienia. I specjalnie robię to rozróżnienie, dlatego że ono jest bardzo wyraźne w 21 rozdziale Ewangelii Jana. Gdy sięgamy po ten tekst, czyli już z perspektywy zmartwychwstania Chrystusa, święty Piotr razem z wybranymi apostołami, notabene ze świętym Tomaszem, który jako jedyny jest dzisiaj w tym fragmencie naszym wymieniony z imienia spośród uczniów. Święty Piotr idzie łowić ryby, już ma doświadczenie Jezusa Chrystusa, ale też ma doświadczenie swojej zdrady. Chrystus, gdy spotyka Piotra przy jego pierwotnej czynności, działalności, przy łowieniu ryb, a nie ludzi, Chrystus pyta Piotra o miłość. Chrystus wychodzi z poziomu bardzo wysokiego. Pyta, czy miłujesz? A tak w wolnym tłumaczeniu moglibyśmy powiedzieć, że odpowiedź Piotra była bardziej uczuciowa i mogła oznaczać lubię. I Chrystus w trzecim swoim pytaniu, które ma równoważyć trzykrotną zdradę świętego Piotra, zniża się jakby do jego poziomu i pyta go, czy mnie lubisz? Piotr odpowiada, lubię. Nie będziemy może konkretnie mówić o terminach, ale ważne jest to, że te właśnie dwa określenia dotyczące miłości, przyjaźni, one pojawiają się w dzisiejszym naszym tekście i mamy w trzecim wierszu słyszymy, Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. W piątym wierszu słyszymy, Jezus zaś miłował Martę i siostrę jej i Łazarza. Z kolei w dalszej części słyszymy, że Pan Jezus się wzrusza i Żydzi, patrząc na to, mówią o to, jak go kochał. Tutaj faktycznie następuje pewne rozróżnienie, jeżeli chodzi o słówka, ale chodzi bardziej o spostrzeżenie takie zewnętrzne dotyczące tej naszej sceny, dlatego że obserwatorzy zachowania Pana Jezusa, też tego jego bardzo uczuciowego podejścia do tej sytuacji, z którą się mierzy, słyszymy, że zapłakał, podobnie jak płakali zgromadzeni wokół grobu, i wzruszył się. Słyszymy to w wierszach 33 i w wierszu 38. Mamy tam taki tekst. Jezus więc, gdy zobaczył ją, mamy na myśli Marię i Żydów, zobaczył ją płaczącą i Żydów płaczących, którzy wraz z nią przybyli, wzruszył się w duchu oraz rozrzewnił się wewnętrznie. Dalej, 35 wiersz, Jezus zapłakał. I 38 wiersz, Jezus więc znów wewnętrznie wzruszony przychodzi do grobowca. Otóż tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o takie czysto uczuciowe poruszenie, które byłoby bliskie poruszeniom serca ludzi. Chrystus, jeżeli spojrzymy na niektóre komentarze, Chrystus bardziej wykazuje swoją dezaprobatę wobec śmierci, która powoduje cierpienie ludzi. Czyli nie chodzi tylko i wyłącznie o uczuciowe zasmucenie się, które było właśnie tak odbierane przez obserwatorów. Chodzi tutaj o to, że Chrystus, ten, który wie zawczasu, że Łazarz umrze, nie spieszy się, żeby przyjść przed śmiercią Łazarza i go uzdrowić. Przychodzi dopiero wtedy, kiedy Łazarz już jest od 4 dni w grobie. Tutaj chodzi o pewność, że umarł, dlatego że wśród Żydów było przekonanie, że duch ludzki krąży wokół ciała jeszcze właśnie przez 4 dni, dopiero 4. dnia oddziela się całkowicie od ciała i już definitywnie, na tyle definitywnie, że się już nigdy nie połączy z ciałem, że faktycznie można powiedzieć, że człowiek umarł. A w jaki sposób to wiedziano? Po prostu mimo zabiegów czynionych na ciele ludzkim, czyli właśnie namaszczenie, zioła, które miały spowolnić proces obumierania ciała, proces puchnięcia chociażby ciała, to sinienie i puchnięcie dawały taki wyraźny znak wobec obserwatorów, wobec tych, którzy to widzieli, że ten człowiek na pewno umarł, czyli Chrystusowi zależało na tym, żeby ludzie mieli przekonanie, że ten, którego wskrzesi, umarł, że to nie jest jakiś zabieg wobec zgromadzonych ludzi, to nie jest sztuczka magiczna, ale to jest faktycznie przywrócenie umarłego do życia. Chrystus bardzo mocno odnosi się do wiary obserwatorów, dlatego też pyta z siostry, pyta Marię w sposób szczególny, czy ona wierzy w to, najpierw Martę, potem Marię, czy wierzy w to, że Chrystus może go wskrzesić, czy wierzy w to, że ten człowiek zostanie przywrócony do życia. I tutaj konfrontuje się pragnienie Jezusa wzbudzenia ożywionej wiary konfrontuje się z wiedzą dotyczącą czasów ostatecznych, czyli to, czego się nauczyliśmy, to, o czym słyszeliśmy, tak, na to się zgadzamy, ale Chrystus pyta, czy wierzysz w to, że ja jestem tym źródłem, dlatego mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Fragment, wiersz 44, czyli zakończenie naszego fragmentu, gdy zmarły wychodzi z grobu, dając oznaki tego, że faktycznie całkowicie żyje, jest to dosyć dziwna sytuacja, dlatego że te wszystkie bandaże i płótna na tyle krępują, że jest to niemożliwe wyjść po prostu o własnych siłach. Czytamy, wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była obwiązana chustą. Jezus mówi, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Ta czynność odejścia, ona też ma dać dowód tego, że faktycznie jest przywrócony do życia, ale ta scena, ten moment, on też ma z perspektywy świąt, do których się zbliżamy, z perspektywy dalszego ciągu Ewangelii, ona ma zapowiedzieć to, co się wydarzy, że Chrystus też wyjdzie z grobu, że Chrystus wręcz pozostawi sam wszystkie płótna, wszystko to, czym będzie obwiązany, to, czym będzie wręcz skrępowany, pozostawiony, jako pozostawiony w grobie. Wydaje mi się, że na razie moglibyśmy się tutaj zatrzymać, ewentualnie jak będą jakieś pytania, to wtedy będziemy próbowali uzupełnić ten obraz.
Jak najbardziej, bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, czekamy na kontakt telefoniczny, audycja Szukając Słowa Bożego, numery do naszego studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66 i telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi 536 600 200. Naszym gościem jest ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, wykładowca Uniwersytet Mikołaja Kopernika, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, diecezja perpińska. Radio Maria, bardzo proszę.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Przy zmartwychwstaniu chciałem zauważyć, dostrzec, co widzę jakby w tych czytaniach, jak Pan Jezus mówi, że jest zmartwychwstaniem i życiem. I mówi, że jeśli ktoś chodzi za dnia, to się nie potknie, bo Pan Jezus właśnie daje to światło, pokazał na przykładzie Łazarza, że potrafi takie rzeczy robić, że ma taką moc, później sam zmartwychwstał i pokazuje, że jeśli człowiek chodzi za światłem Bożym, jeśli nie potyka się w nocy w ciemnościach, nie chodzi za tym, co jest ciemne, co jest ciemnością, co pochodzi z tego świata, co jest wytworzone przez wytwory tego świata, przez duchy, które sieją chwasty, i zamiast tego ludzie chodzą i zbierają zboże, które Pan Bóg zasiał, czyli Słowo Boże. I w ten sposób, przechodząc do drugiego czytania, Pan Bóg mówi, że ci, którzy żyją według ciała, nie mogą się podobać Panu Bogu. I jest wyjaśnione, że właśnie ci, co żyją według ciała, to są ci, co poszukują tych ziemskich rzeczy, nie kierują się wartościami duchowymi, nie odnajdują w Jezusie prawdy i zmartwychwstania, nie widzą w Jego Słowie tego światła, które ożywia człowieka, tylko chodzą po tym, co dają naukowcy, mądrzy ludzie, którzy udają, że są mądrzejsi od Pana Boga i wiedzą, jak powinno się żyć. Odwracają uwagę od Słowa Bożego, które kieruje człowieka na światło, na to, co pozwala człowiekowi, zbliżając się do Słowa Bożego, czytając Pismo Święte, poznawać sposób rozumowania, myślenia. Mówimy, zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Jeśli w głowie nie mamy słów Bożych, tylko mamy te chwasty posiane, naukowe teorie, różne udowodnianie różnych ideologii bez Pana Boga, no to wtedy u nas nie rośnie w głowie słowo Boże i nie podążamy za Bogiem, a u Galatów jest powiedziane, jaki jest rozdźwięk między ludźmi, którzy idą za ciałem, a ci, którzy idą za duchem. I to załóżmy, że Matka Boża by powiedziała, Panie Jezu, ja teraz nie mam czasu, tam jakiś anioł przychodzi, ja teraz zajęta jestem, mam inne rzeczy do zrobienia, tutaj mam takie plany, za mąż wyjdę i tak dalej, nie mam czasu na jakiegoś Mesjasza. Czyli no, można przegapić ten moment. I o zmartwychwstaniu jeszcze jest taki powiedziane coś takiego, że nie wszyscy umrą, że w tym momencie, kiedy będzie dźwięk ostatniej trąby w pierwszym liście do Koryntian, zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, żeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co nieśmiertelne, aby się przyodziało w nieśmiertelność. I Pan Jezus właśnie niedawno nam pokazywał, jak się odmienił na tej górze, jak zobaczyli Go odmienionego. I to było właśnie to odmienione ciało, które będziemy mieli po zmartwychwstaniu. Jeśli się przygotujemy i nie będziemy zmyślać i wymyślać, bo Matka Boża przyjęła Pana Jezusa, jak do niej przyszedł, a Pan Jezus mówił siostry Faustyny, że Polskę szczególnie umowałem i jeśli będzie posłuszna woli mojej, wywyższy ją w potędze i świętości i z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście. Jeśli ktoś będzie nieprzygotowany, nie będzie duchowo wzrastał, nie będzie czytał Słowa Bożego, nie będzie, nie zrozumie, nie zauważy tego, jak się pojawi krzyż na niebie i będzie oświecenie sumień, to Pan Jezus mówi w ten sposób do tych takich: Jezus spojrzał na mnie i rzekł, dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto miłosierdzia mojego. Jeśli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki.
Panie
sekretarko mojego
Andrzeju,
miłosierdzia.
Wiele wątków.
Sekretarko mojego miłosierdzia. Pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu, bo bliski jest dzień straszliwy, dzień mojej sprawiedliwości. Właśnie Pan Jezus ogłosił u siostry Faustyny, że wraca, że trzeba się przygotować, bo jeśli ktoś nie będzie przygotowany, czyli nie będzie gotowy, żeby razem z Panem Jezusem żyć na ziemi, bo będzie żył według ciała i nie będzie miał w sobie tego ducha, o którym było powiedziane, że jeśli my w sobie tego ducha mamy Bożego, to tym duchem, który w nas będzie, będziemy zmartwychwstali. będzie dane oczyszczenie, które wydobędzie na światło Bożej prawdy kłamstwa synów ciemności i każdy człowiek według własnej woli w obliczu tej prawdy będzie musiał wybrać królestwo mojego Ojca albo oddanie siebie na wieczność Ojcu kłamstwa. W 2002 roku
dziękujemy.
A Lęczewskiej Pan Bóg to mówił i tłumaczył, że antykościół szatana Lucyfera ze swoimi sługami objął rządy na całym świecie, wciska ludziom dziwne rzeczy. Jeśli ludzie się nie przygotują i zobaczą tą całą prawdę, to jeśli nie będą w sobie mieli światła, to w swojej ciemności oddadzą się szatanowi zamiast iść z Bogiem na spotkanie w drugie przyjście Pana Jezusa w nowy świat, gdzie będziemy odmienieni, będziemy mieli nowe ciała, nie musimy umierać, bo nie wszyscy muszą umrzeć, bo jak Pan Jezus wróci.
Panie Andrzeju, tak wygląda chwilę słowo zaraz. Mężczyznę, dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę.
Tak, ma ojciec rację, że wiele wątków. Faktycznie trudno się do tego odnieść. Ja bym pozwolił sobie na trzy refleksje. Po pierwsze, każde czytanie spośród tych, które mamy do dyspozycji, trzeba czytać w swoim kontekście historycznym i w kontekście też tych pierwszych odbiorców tego tekstu. Każde czytanie używa innych terminów. Dopiero później my jesteśmy w stanie z pewnej perspektywy zobaczyć, że one się składają w całość, że one zapowiadają, tłumaczą, także siebie nawzajem mogą wytłumaczyć. Po drugie, warto zwrócić uwagę na jednak rozróżnienie między objawieniem powszechnym, które się już zakończyło, które jest nam przekazane przez apostołów, które mamy dzięki Kościołowi, a objawienia prywatne. W objawienia prywatne nie musimy wierzyć. One mogą nam pomóc, szczególnie wtedy, jeżeli nie są przeciwne objawieniu powszechnemu, które zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Ale objawienia prywatne są przede wszystkim dane dla tej konkretnej osoby. One mogą innym pomóc jako dodatek, ale nigdy nie mogą być w sprzeczności z objawieniem powszechnym. Objawienia, na które pan Michał się powoływał, czyli objawienia świętej siostrze Faustynie, objawienia, które spisała Marta, Alicja Lęczewska, tak? Alicja Lęczewska. To są objawienia prywatne i one mogą nam pomóc, mogą służyć nam jako pewne wytłumaczenie, jako pewne uzupełnienie, ale nigdy nie mogą powodować, że my będziemy inaczej interpretować Pismo Święte, nawet jeżeli to miałoby oznaczać mniej radykalne czy bardziej radykalne interpretowanie Słowa Bożego. I trzecia refleksja dotyczy postaci uczniów z dzisiejszej Ewangelii, szczególnie Tomasza, który we wszystkich momentach, w których jest wspominany, jest z tym dodatkiem didymos, czyli bliźniak. Termin hebrajski oznaczający imię Tomasz też by oznaczał to określenie bliźniak. Już pomijając interpretację tego określenia bliźniak, bo jest kilka, warto zwrócić uwagę na to, że ten konkretny uczeń wkomponowany przez świętego Jana w tekst jego Ewangelii pokazuje pewną drogę ucznia. Drogę ucznia, który jest pełen entuzjazmu, który chce być z Panem, który chce razem z Nim iść i drogę ucznia, który chce brać udział w posłannictwie i misji Jezusa. I to właśnie wynika z dzisiejszego tekstu. Idźmy razem z Nim, idźmy, my, abyśmy my też umarli. Teraz cytuję z pamięci. I to jest postać, która pojawia się kilkukrotnie, także ze swoimi wątpliwościami, która pokazuje po zmartwychwstaniu, która pokazuje pewien rozwój ucznia, który jest przy Jezusie, rozwój ucznia, który uczy się tego, czym jest zmartwychwstanie. Żeby być konsekwentnym, spróbujmy przywołać ten 16 wiersz. Ten 16 wiersz dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Tomasz zwany Didymos rzekł więc do współuczniów: chodźmy i my, aby razem z nim umrzeć. To też ta zapowiedź, ten fragment, jakby zupełnie niepasujący, wkomponowuje się w zapowiedź tego, jak będzie wyglądała też droga uczniów. Umrzeć po to, żeby zmartwychwstać. Nie tylko umrzeć, ale umrzeć po to, żeby mieć udział w zmartwychwstaniu.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz Michał zawsze. Trudnika.
Ja dzwonię właśnie odnośnie tego samego fragmentu chciałem zapytać, bo czy te słowa Tomasza, bo bardzo mi to zastanawia, jak ostatnio czytałem ten fragment, oznaczają mniej więcej to samo, co słowa Piotra, że Panie, ja pójdę za Tobą na śmierć, że one oznaczają gotowość przyjęcia męczyńskiej śmierci, pójdźmy i my dajmy się tym Żydom zabić. Czy to znaczy pójdźmy i my umrzeć z Łazarzem, żeby nas Chrystus powołał do życia ponownie? Bardzo są te słowa takie od czapy, że za przeproszeniem, no zupełnie niepasujące. Bóg zapłać.
Dziękuję. Pan Michał. Mhm.
Odniosę się do konkretnego komentarza z jednego z najbardziej współczesnych polskich komentarzy. Wypowiedź Tomasza wprowadza nieporozumienie między uczniami a Jezusem na temat opóźnienia i decyzji udania się do Judei, ale mimo niezrozumienia wyraża on chęć udziału uczniów w jego, czyli Jezusowej decyzji.
Dziękuję. W Radiu Maryja audycja Szukając Słowa Bożego. Mam jeszcze kilkanaście minut. Telefony Radio Maryja, tutaj Toruń, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Pytać o taką kwestię. Podczas komentarza ksiądz wspominał o tym, że Jezus wiedział o tym, że Łazarz żyje. I tak w momencie taką mam zapytanie, bo później, czy jak Jezus już przyszedł do grobu Łazarza, to zapłakał. Jest to jakieś, może tak też czasem pewnie bywa, że się człowiek wtedy właśnie wzruszy, ale strony, no Jezus wie. Go krzesi. Także chciałbym wysłuchać komentarza księdza. Szczęść
Dziękuję.
Boże. Zapłać.
Bóg zapłać, pan Jarosław.
Trochę przerwało, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale spróbuję na podstawie tego, co zrozumiałem. Otóż faktycznie tutaj mamy do czynienia z przedstawieniem w tej scenie, w tym fragmencie, przedstawieniem Pana Jezusa jednocześnie jako Syna Bożego, jako Boga, jako drugiej osoby boskiej, ze swoją wiedzą, z tym, co dotyczy ludzi. Stąd też Chrystus poczekał, aż Łazarz umarł. Stąd też Chrystus przyszedł dopiero czwartego dnia. I też ten element całkowicie ludzki. Czyli, no właśnie, ewangelista przedstawia nam w tej scenie Jezusa jednocześnie jako Boga i człowieka.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Kłania się Częstochowa siostra Teresa.
Witamy.
Ten fragment rozważany w niedzielę jest dla mnie próbą umocnienia wiary wszystkich uczestników tego zdarzenia. Zarówno apostołów, którzy nie potrafią tego połączyć, przyjaciel zasnął, idę go obudzić, śmierć, te wszystkie terminy, które jakoś tam im się mieszają, postawa Marii i Marty, która też dojrzewa w ramach tego dialogu i tego, co widzą. Już niedługo przecież będzie krzyż i będzie trudne, traumatyczne przeżycie dla wszystkich. I dla nas, dla mnie osobiście, jest również jakieś też wezwanie do tego, żeby jeszcze głębiej spojrzeć na to, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, w konkretnych sytuacjach zadanie dla nas do przeżycia Triduum Paschalnego. To tyle.
Dziękujemy siostrom, siostra Teresa.
Jak najbardziej zgadzam się ze spostrzeżeniem siostry Teresy dotyczącym właśnie tego dojrzewania w wierze, tej próby ze strony Pana Jezusa prowadzenia swoich uczniów i właściwie traktowania wszystkich jak uczniów w tej scenie, w tej lekcji i dojrzewania tych, którzy są blisko Pana Jezusa. Uczniowie dojrzeją w jakimś sensie możemy powiedzieć później, chociażby w odniesieniu do tej postawy Tomasza, gdzie ewangelista wprowadza w ten sposób perspektywę udziału uczniów w męce Pana Jezusa, ale wiemy, że ona będzie oddalona, dlatego że wtedy, kiedy Jezus będzie umierał, to oni wszyscy go opuszczą poza umiłowanym uczniem. Kobiety faktycznie w tej scenie, dla potrzeb tej sceny, to dojrzewanie kobiet jest szybciej przedstawione, jest przedstawione właściwie w taki sam sposób, jak dojrzewanie tych, którzy przychodzą pod cud do Pana Jezusa i gdy Chrystus pyta ich o wiarę, to oni ją deklarują, a czasami też proszą, aby była umocniona. Także faktycznie dziękuję bardzo siostrze za to spostrzeżenie, za to przedstawienie właśnie tego procesu dojrzewania w wierze.
Radio Maria, bardzo proszę.
No, szczęść Boże.
Szczęść Jezu, Boże.
Południe.
Witamy, Panie Jurku.
Kwestia jest ciała i ducha. Święty Paweł zwraca się w kierunku ducha. Natomiast, o ile sobie przypominam, to Jezus w Ogrodzcu razem z apostołami, którzy, gdy on się modlił, to oni usnęli, to on coś powiedział takiego, kopiąc ich, żeby ich obudzić, iż mówi, jest duch, jest mocny, ale ciało jest bardzo słabe. Także ja tutaj bym nie bardzo mówił, iż ciało też jest nie za bardzo potrzebne. Dziękuję.
Dziękuję, panie Jurku.
Zgadzam się z panem całkowicie. Nikt z nas dzisiaj w audycji nie powiedział, że ciało jest niepotrzebne. A jeżeli chodzi o kopanie, to prawdopodobnie ma pan inną wersję, inne tłumaczenie, bo w moim nie ma nic o kopaniu.
A te łzy, prawda, bo jeszcze można by do nich dotrzeć, jak też to rozumieć, bo Pan Jezus zapłakał, a z drugiej strony już za chwilę wiedział i tak, bo jeżeli jest Bogiem, to wie, że Go wskrzesi, ale gdzieś w jakimś komentarzu czytałem, że tak, no, tak po ludzku do tego podszedł, ale też te łzy pokazują, gdy tak popatrzymy szerzej i dalej w tą perspektywę też i naszego zbawienia, no właśnie, że płacze nad tym, że my jako ludzie odchodzimy od Boga, prawda, że jak gdyby wybieramy swoją drogę, czy tak po prostu mówimy Panu Bogu nie.
Dokładnie. W jednym z komentarzy jest napisane: łzy Jezusa to nie świadectwo rozpaczy i bezradności wobec śmierci, lecz gniewu na nią samą i jej konsekwencje na ból, które powoduje. Jezus nie chce, byśmy bezradni płakali nad grobami naszych bliskich, kiedy widzi nas bezradnych i zapłakanych, drży i dziwi się wewnętrznie wzburzony. Bo faktycznie terminy, które są tutaj używane, one oznaczają właśnie takie wewnętrzne wzburzenie Chrystusa wobec tej sytuacji. Czyli nie do końca to, co my rozumiemy, mówiąc o zapłakaniu, które może nie zawsze, ale często jednak oznacza pewną bezsilność wobec danej sytuacji. Tutaj tego nie ma.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę. Słyszymy się? Halo, halo?
Słyszę.
O, jesteśmy. Proszę nam się
przedstawić. Królem Chrystek.
Zawsze i wszędzie.
Królem Chrystek. Ja chciałem zabrać głos w związku z osobami, które są niewidomymi. Latamy na Księżyc, mamy naprawdę rozwinięte technologie, ale nikt nie może znaleźć uzdrowienia dla ludzi niewidomych.
Co mamy powiedzieć pani Estero? Takie pytanie, że właśnie latamy na Księżyc, potrafimy przekraczać granice, bariery, a nie potrafimy znaleźć recepty czy lekarstwa na ludzką ślepotę. Taką faktyczną, no i pewnie taką duchową.
No właśnie zrobiłbym to rozróżnienie na duchową i fizyczną ślepotę, ale jednak wolna wola człowieka jest tutaj bardzo ważnym wyznacznikiem. Nawet jeżeli jest ona nadszarpnięta, nawet jeżeli jest osłabiona, to no, wolna wola człowieka jest tutaj jednak tą podstawową odpowiedzią. W tym sensie, że każdy człowiek, także w Ewangelii, on jest konfrontowany z Panem Jezusem i to właściwie od Niego zależy, czy pójdzie za Jezusem, czy nie, czy się określi wobec Niego, czy nie. Także jeżeli chodzi przede wszystkim o tę ślepotę duchową, jeżeli chodzi o fizyczną, Chrystus przyszedł na świat nie po to, żeby usunąć cierpienie, tylko żeby przezwyciężyć jego skutki, czyli śmierć.
Mhm. A jeszcze też patrzę na jeden komentarz. Przy grobie Łazarza, jak w swojej własnej śmierci, Jezus najpierw objawia swoją słabość kogoś, kto kocha. Ostatecznie jednak w jednym i w drugim przypadku, i przy Łazarzu, i podczas swojej śmierci objawia nieskończoną potęgę swojej miłości. Bo tak patrzymy tak. Też na te, no, choć Syn Boży jako człowiek i jako Bóg, prawda? Ten, który przyszedł, który stał się człowiekiem, któremu dziś patrzymy, mówił o tej miłości. On się i nie wstydził, że kochał Łazarza, że był jego przyjacielem, prawda? Że z jakąś rodziną też był w takiej zażyłości.
Tak, no dlatego też umiłowany uczeń, który pojawia się w Ewangelii, właśnie w Ewangelii Janowej, nie ma imienia. Umiłowany uczeń, który spoczywa na piersi Pana Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, który jest pod krzyżem, o którego pyta po zmartwychwstaniu Piotr, a co z nim będzie, nie ma imienia też po to, żeby każdy z nas mógł się utożsamić z nim. My domyślamy się, że to jest sam autor czwartej Ewangelii, święty Jan, ewangelista, ale to jest bardzo chciany zabieg ze strony autora, że nie podaje tam swojego imienia. Właśnie w kontekście doboru słów dotyczących bliskości, przyjaźni, miłości, to on jest określany tym najwyższym określeniem dotyczącym miłości, właśnie po to też, żeby dowartościować każdego ucznia, każdego chrześcijanina, każdego tego, który przyjmuje pod krzyżem z Matkę Jezusową jako swoją. Jeżeli chodzi o miłość, o którą zapytał ojciec, odniósłbym to do woli. Chrystus okazuje swoją miłość poprzez to, że jest konsekwentny w swoich decyzjach, że ofiarowuje siebie całkowicie i w tym kontekście czyni to z miłości.
Dziękuję. Jeszcze jeden może telefon. Proszę bardzo.
Witam wszystkich. Mam na imię Jan. Proszę Święty Ksiądz powiedział, że Żydzi wierzyli, że po 4 dniach dusza definitywnie oddziela się od ciała i dlatego Pan Jezus właśnie wskrzesił Łazarza po 4 dniach, żeby nie było wątpliwości, że on był martwy. Ale tymczasem Pan Jezus na przykład wcześniej uzdrowił córkę Jaira, sługę setnika i młodzieńca znajemy w tym samym dniu, w dniu śmierci, prawda? Nie czekał na to. A sam zmartwychwstał nie po 4 dniach, tylko po 3 dniach, nie? Po ostatnie, żeby to nie umknęło, to Pan Jezus tutaj Marcie objawia się jako Mesjasz. Marta chyba jest drugą, po Samarytance jest drugą kobietą, której Pan Jezus tak wyraźnie się objawia jako Mesjasz. Mężczyzny, żadnego mężczyzny to nie spotkało. Coś tam kiedyś Piotr powiedział, Panie, Ty jesteś Mesjasz, ale Piotr, to wiadomo, to był wazelinie, że on tak powiedział, żeby się Panu Jezusowi przypodobać. Ale w jaki sposób Pan Jezus, właśnie chciałem zwrócić uwagę, w jaki sposób Pan Jezus wyróżnia w Ewangelii kobiety. Dziękuję.
Dziękuję Panie Janie.
Bardzo dziękuję za to pańskie spostrzeżenie. Otóż musimy brać pod uwagę to, że jesteśmy w Ewangelii świętego Jana, a pozostałe przykłady, którymi się Pan posługuje, nie są w Ewangelii świętego Jana. Każdy autor ewangeliczny używa innych konstrukcji. Każdy autor ewangeliczny adresuje w pierwszym rzędzie do kogoś innego swój tekst ewangeliczny. A zatem to, że w innych fragmentach jest napisane, że dana osoba została wskrzeszona od razu, nie musi zaprzeczać tego, że tutaj w tym opisie mamy do czynienia z czwartym dniem, dlatego że tutaj autor ewangeliczny chciał to podkreślić, żeby nikt nie miał wątpliwości co do śmierci Jezusa, co do śmierci Łazarza. To się wpisuje i w to, o czym jeden ze słuchaczy mówił, to napięcie między ciemnością a jasnością, to przygotowanie do godziny Jezusa, która jest już zapowiedziana w czasie Kani Galilejskiej, czyli zupełnie na początku Ewangelii, która rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem Ostatniej Wieczerzy i wtedy mamy tam motyw, który bardzo mocno to podkreśla, że gdy Judasz wyszedł z Ostatniej Wieczerzy, to była noc. To wszystko to są szczegóły, które są przez danego autora używane po to, żeby zbudować integralnie pewne opowiadanie. Widocznie autorzy, którzy przedstawiali pozostałe opisy z wskrzeszeń, im przyświecały inne cele w tych konkretnych opisach. Tak bym to określił.
Bardzo dziękuję też za czas, za tą refleksję nad Słowem Bożym. Był z nami ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, proboszcz parafii Matki Bożej w Skorzewie, diecezja pelplińska. Mm. Tak zapytam o tą adorację Najświętszego Sakramentu, bo czasami o tym mówimy, czy udaje się ją kontynuować w parafii.
Tak, serdeczne. Bóg zapłać za to, że ojciec zapytał. Faktycznie rok trwamy. Jutro będzie rok, jak trwamy na adoracji.
Nieustannej.
Tak. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Nieduża parafia.
niewielka parafia, ciągle jeszcze nie mamy pełnej obsady. Jeżeli patrzylibyśmy takimi kategoriami sugerowanymi, czyli jest 168 godzin w tygodniu i dobrze by było, żeby co najmniej tylu adoratorów było, u nas jest mniej osób, ale dzięki temu, że kaplica jest non-stop otwarta i że niektóre z osób adorujących przychodzą kilkukrotnie w ciągu tygodnia na spotkanie z Panem Jezusem, możemy udostępnić kaplicę właśnie non-stop także dla innych, którzy w sposób okazjonalny tam się pojawiają, a nie w sposób regularny, a może to też będzie zachętą do nich. Tak, faktycznie to jest wielka łaska, tym bardziej, że intencja tej adoracji jest też bardzo szczególna, wynagradzanie sercom Jezusa i Maryi za grzechy nasze i całego świata. To jest ta pierwsza i główna intencja, druga to wypraszanie z nowych, licznych, świętych powołań do służby Bożej w Kościele, ale faktycznie ta pierwsza intencja, ona jest, ufam, jakąś odpowiedzią na także ten czas. Ojcze drogi, serdeczny Bóg zapłać również za to, że mogę być z wami. Bóg zapłać za to, że jesteście, za to, że mamy możliwość też rozważania i pogłębiania też naszej wiedzy i naszej wiary dzięki spotkaniom na antenie. Ja może bym tutaj odniósł się jeszcze do tego ostatniego telefonu.
Tak.
W Piśmie Świętym nigdzie nie jest napisane, że święty Piotr był wazeliniarzem, także to widocznie też jest to jakiś dodatkowy komentarz tutaj albo uczyniony, albo znaleziony.
Tak, ja myślę, że jestem mężczyzna też jakoś próbuje robić jakiś przytyk, więc... Aha.
Ale to też w kontekście tego, o czym tutaj mówiliśmy przy tej wypowiedzi, to też jest fragment, który pochodzi z innych Ewangelii, nie z Ewangelii Janowej, dlatego też
Ale też bym powiedział tak, ja życzę każdemu takiego wazeliniarstwa, jeżeli oddał życie.
Mówimy
tak, miał świadomość tego, że się zaparł, ale później powiedział 3 razy, Panie, życie kocham i oddał życie za Chrystusa, za Kościół.
Znaczy tam nie było wazeliniarstwa, dlatego że Pan Jezus mówi do świętego Piotra bardzo wyraźnie, nie objawiły ci tego ciało i krew. Nie? Czyli to, co mówisz z natchnienia Bożego. Nie? To właściwie później jest prywata świętego Piotra, kiedy Pan Jezus jest powstrzymywany przez świętego Piotra przed pójściem na pewną śmierć, którą zapowiada. Nie?
To też tego możemy sobie życzyć, żeby w naszym tak nasze życie wyglądało, żeby to z Ducha Bożego, to co mówimy, jak żyjemy, to przepowiadamy, dajemy świadectwo, żeby to Duch Boży mógł się nami posługiwać.
Tak, jak najbardziej. I wydaje mi się, że między innymi słowa siostry Teresy, która się tutaj dodzwoniła, są bardzo ważne jako spostrzeżenie, że właściwie bohaterowie dzisiejszego czytania ewangelicznego, bo właściwie na nim się skupiliśmy, oni pokazują nam pewną drogę dojrzewania w wierze. Zadanie ucznia to jest dojrzewanie w wierze, czyli zbliżanie się do Jezusa, do którego mamy się upodobnić właśnie poprzez to, że otrzymamy Ducha Bożego, poprzez to, że nasze uczynki coraz bardziej będą z ducha, a nie z ciała, o czym też mówiliśmy przy okazji drugiego czytania dzisiejszego.
To życzymy księdzu i wspólnocie parafialnej, byście wzrastali w miłości do Jezusa.
Bóg
Pamiętam,
zapłać.
Ojciec Święty Jan Paweł II kiedyś był w Bazylice Zwiastowania właśnie 25 marca w 2000 roku i zawierzał tam świętej rodzinie. Mówi tak, zawierzam, aby budziła we wszystkich chrześcijanach wolę obrony rodziny przed wieloma niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś jej naturze, trwałości i misji. Świętej rodzinie z Nazaretu papież zawierzył wysiłki wszystkich chrześcijan, ludzi dobrej woli, którzy bronią życia i praw każdego człowieka.
Amen.
Amen.
Pięknie.
Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę, za włączanie się. Tworzenie tej naszej audycji przez refleksję